Różne rzeczy. Słuchasz podcastu Łódź Design Festival.
Cześć, nazywam się Bogna Świątkowska. Od ponad 20 lat prowadzę fundację Będ Zmiana, która zajmuje się kulturą współczesną, także kulturą materialną oraz szeroko pojętymi skutkami działań projektowych. Architekturze, urbanistyce, designowi przyglądamy się jako osoby użytkujące to, co powstaje dzięki wyobraźni, wrażliwości, umiejętnościom i przedsiębiorczości tych, którzy aktywnie działają w dziedzinach mających wpływ na nasze materialne otoczenie. Od 2 lat wspólnie z Instytutem Goethego realizujemy projekt Laboratorium Badań nad Szczęściem – Życie po komfortocenie, w którym szukamy w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie nowych definicji komfortu, wrażliwych nie tylko na istniejące potrzeby, ale także oddających emocje i obawy związane z przeszłością. Szukamy nowych rodzajów komfortu, które być może będą musiały zmierzyć się z wieloma ograniczeniami, z wieloma trudnościami, których dzisiaj nie jesteśmy jeszcze w stanie dokładnie przewidzieć. Ale czym właściwie jest komfort? Jak można go zmierzyć? Jak definiowany jest w naukach medycznych i czym różni się od dobrostanu? Czy da się wytworzyć normatywy dotyczące komfortu, na przykład przy projektowaniu neuroinkluzywnym? O tym wszystkim porozmawiam z osobą, której dla pełnego komfortu pozostawiam swobodę autoprezentacji.
Nazywam się Natalia Olszewska i określam się jako specjalistka od teorii i praktyki w zakresie neuronauk stosowanych w architekturze. Zawód trochę wymyślony przeze mnie, natomiast powiedzmy, że jest to taka nowa specjalizacja, która wyodrębnia się na przestrzeni ostatnich paru lat. Może jakby w kwestii tutaj mojego przygotowania dodam, że mam wykształcenie medyczne, przez wiele lat praktykowałam jako lekarz. Zawsze interesował mnie mózg, więc studiowałam też właśnie neuronauki, czyli taką dziedzinę, która nam mówi, jak mózg funkcjonuje na bardzo różnych poziomach, zarówno takich podstawowych, molekularnych, biologicznych, jak i bardziej złożonych, czyli na przykład kognitywistyka, różne procesy umysłowe i tak dalej. I ja zawsze marzyłam, żeby połączyć to z architekturą, która mnie zawsze fascynowała. Kiedyś nawet myślałam o tym, żeby studiować architekturę i udało mi się sformalizować to moje przygotowanie. W 2018 roku skończyłam studia neuronauki stosowane w projektowaniu architektonicznym na Uniwersytecie UAW, gdzie również wykładam w tej chwili. Pracowałam potem przez 2 lata z architektem Itay Palti w jego studio Hume i to było niesamowite doświadczenie, bo tam miałam możliwość bycia szefową takiego działu Human Metrics Lab, czyli odpowiadałam za całą stronę naukową różnych projektów architektonicznych. Konsultowaliśmy je właśnie od strony doświadczenia użytkowników. Pracowałam nad projektami na całym świecie i teraz od paru lat to swoje wykształcenie formalne i też to przygotowanie praktyczne, doświadczenie praktyczne wykorzystuję jako współzałożycielka Impronty. Jesteśmy taką firmą badawczo, doradczą. Mam super team, zespół, który bardzo mi pomaga i na co dzień staramy się podnieść przestrzenie i ich znaczenie do zupełnie innej rangi. Widzimy je jako potencjalnie właśnie formę terapii i pracujemy nad tym, żeby optymalizować doświadczenie użytkowników w przestrzeniach i pracujemy nad różnymi projektami, współpracując z różnymi firmami, architektami, architektkami.
Cieszę się bardzo, że zaczęłaś od tej rozbudowanej wizytówki, dlatego że widać bardzo wyraźnie w tej twojej drodze życiowej, że twoje zainteresowanie interdyscyplinarnym podejściem do zagadnienia przestrzeni, a właściwie tego, w jaki sposób ludzki mózg odczuwa przestrzeń, ma nie tylko tę płaszczyznę teoretyczną, ale także praktyczną. A to jest szczególnie ważne z tego powodu, że rozmawiamy przy okazji Łódź Design Festiwalu 18. edycji, która w tym roku poświęcona jest zagadnieniu bardzo ciekawemu, zagadnieniu, które każdy rozumie, zagadnieniu, które obecnie jest takim przedmiotem namysłu, ponieważ czasy się zmieniają, nasze spojrzenie na zagadnienie komfortu, i to jest właśnie ten główny temat, ono ulega mocnej przebudowie. I nasza rozmowa powinna wzmocnić tych wszystkich, którzy chcieliby o komforcie porozmawiać właśnie w takim ujęciu, które widzi nasze reakcje neurobiologiczne. Zacznijmy więc od bardzo podstawowego pytania. Jak zdefiniowałabyś komfort? Co to jest za kategoria? Czy w ogóle łatwo mierzalna dla neuron naukowczyni? Jak nasz mózg komfort wykrywa? Czy tutaj są jakieś bardzo precyzyjne definicje?
Może od razu bognę taki disclaimer, bo ja nie jestem badaczką w zakresie komfortu i to nie jest tak, że specjalizuję się w badaniach dotyczących biologii, neurobiologii komfortu, więc to też mówię to jakby, żeby powiedzieć, że będę w dalszej części głównie przedstawiać jakieś swoje personalne opinie, oczywiście oparte na mojej wiedzy też no, medycznej czy naukowej. Jak ja bym zdefiniowała komfort? No więc tak, myślę, że z jednej strony myślę o komforcie w takim ujęciu powszechnym, jak wielu z nas, czyli traktuję komfort, czy zdefiniowałabym jako jakieś dążenie do ułatwiania sobie życia, pozbywania się dyskomfortu. I tutaj ten komfort ma, powiedzmy, taki wymiar hedonistyczny, tak? Czyli kojarzymy go również z przyjemnością, dostarczaniem sobie różnego typu przyjemności, ułatwień właśnie w życiu, tak jak wspomniałam. Natomiast dla mnie komfort ma też taki wydźwięk naukowy, bo można definiować komfort od strony, nie wiem, fizjologicznej, psychologicznej, społecznej, natomiast na pewno wielokrotnie w swojej na przykład praktyce lekarza spotykałam się z terminem komfort, komfort pacjenta. Mało tego, jest to takie zagadnienie, które jest bardzo ważne na przykład w praktyce pielęgniarskiej, to jest ciekawe. Florence Nightingale, która jest uważana za taką założycielkę współczesnego pielęgniarstwa, mówiła, że w zasadzie komfort to jest zagadnienie kluczowe dla praktyki pielęgniarskiej i w medycynie bardzo o ten komfort pacjenta dba się. I my w medycynie rozumiemy, czy w pielęgniarstwie tutaj też ten komfort rozumie się jako dążenie do utrzymania organizmu w stanie pewnej równowagi fizjologicznej, emocjonalnej. Jest taki termin homeostaza, który właśnie oznacza tą równowagę fizjologiczną, więc komfort oznacza pomaganie, wspieranie pacjenta, człowieka w osiąganiu tej równowagi fizjologicznej. Możemy też mówić o komforcie w ujęciu takim psychologicznym, ktoś się czuje komfortowo w pewnym otoczeniu, w komforcie społecznym, ktoś się czuje komfortowo wśród pewnych osób. Co to wszystko znaczy? To znaczy, że osoba nie wykrywa zagrożenia, albo zagrożenia wewnętrznego w swoim organizmie, tak? Albo nie wykrywa go w świecie zewnętrznym. I dla mnie to jest takie rozbudowane ujęcie komfortu od strony naukowej, dążenie do pewnej równowagi. I powiem jeszcze tylko tyle, że dla mnie ten komfort na pewno jest mechanizmem też przetrwania. Ten komfort w ujęciu takim biologicznym jest daleki od tego komfortu właśnie w rozumieniu powszechnym, ułatwiania sobie życia. Na pewno człowiek, zwłaszcza żyjący kiedyś w bardzo trudnych warunkach, poszukujący ciągle pożywienia czy poszukujący jakiegoś bezpiecznego miejsca, musiał w celu przetrwania od czasu do czasu sobie też ten komfort stworzyć. I domyślam się, że na przykład takim pierwszym źródłem pierwotnym komfortu na przykład mógł być ogień, więc gdzie człowiek miał jakiś komfort prawda, społeczny, gdzie poprzez ogień też ogarniał jakąś tam dziką zwierzynę i ten ogień dostarczał mu też pewnego komfortu termicznego.
W tym, co mówisz, widać, że to połączenie komfortu i warunków przestrzennych, w których przebywamy, to są bardzo silne związki. Do tego jeszcze dojdziemy w naszej rozmowie, a tymczasem dopytując Cię jeszcze o tę definicję komfortu i to tę mierzalność komfortu, ciekawa jestem, czy rzeczywiście ta kategoria jest możliwa do zmierzenia. Czy z Twojej perspektywy, z perspektywy nauk, w których się poruszasz, w ogóle komfort jest mierzalny?
Nie wiem, czy istnieją jakieś tutaj opracowania dotyczące komfortu z strony powiedzmy neuronaukowej i też jakiś metryk komfortu, natomiast osobiście kojarzę komfort też z poziomem stresu w takim właśnie ujęciu fizjologicznym. I znowu odwołując się do swojej praktyki lekarskiej, na przykład bardzo często przez wiele lat pracowałam w Wielkiej Brytanii, więc to też jest ciekawe, bo a na co dzień jeszcze posługuję się językiem włoskim, to też jest ciekawe, bo w tych językach na przykład słowo komfort ma wymiar i taki, jest rzeczownikiem i czasownikiem. Mówi się comfort a person, czyli wesprzeć osobę. W języku włoskim też istnieje wyrażenie confortare qualcuno i to też oznacza wesprzeć kogoś na takim poziomie emocjonalnym. Z drugiej strony w języku angielskim istnieje też słowo discomfort, tak? Czyli brak komfortu, w języku włoskim z komfortu. Tutaj język polski wydaje mi się, że w tym obszarze jest trochę zubożony. Dlaczego o tym mówię? Bo na przykład w medycynie bardzo często zadawaliśmy sobie pytanie, no właśnie, czy pacjent jest wygodny? Zaraz nawiążę do tych metryk, czy można powiedzieć, że pacjent jest w komforcie, co to dla nas oznaczało, że na przykład po jakiejś traumie albo po wypadku jest wolny od bólu. Ból jest silnym źródłem stresu. Pacjent, który odczuwa silny ból, bardzo często lekarz pyta tego pacjenta, jaki jest twój poziom bólu w skali od 0 do 10, żeby też zrozumieć, na przykład, jak silne środki przeciwbólowe podać. Pacjent, który jest w silnym bólu, jest po prostu zestresowany. I u takiego pacjenta widzimy przyspieszenie rytmu serca, widzimy podniesienie poziomu ciśnienia tętniczego. Widzimy, że taki pacjent bardzo często się poci. Czyli można powiedzieć, że brak komfortu może być skorelowany z podwyższonym poziomem stresu. A stres jest czymś, co możemy mierzyć w dzisiejszych czasach, bo można stres mierzyć na przykład używając różnego typu sensorów. Więc tutaj myślę, że nie ma jakichś prostych metryk komfortu, natomiast można go skorelować z poziomem stresu.
Mówisz o przypadkach, które rozpoznaje medycyna, ale dzisiaj o komforcie rozmawia się właściwie we wszystkich możliwych aspektach życia. A podnoszenie komfortu dotyczy najbanalniejszych spraw, tak jakby nasze społeczeństwo chciało się pozbyć każdej, najmniejszego nawet elementu, który jest zagrożeniem dla dobrego samopoczucia, czegoś, co definiowane jest jako stan pożądany. Tu design, projektowanie, no trzeba powiedzieć, że jest mocno zaangażowane w ten proces pozbawiania dyskomfortu, czy też produkcji towarów i usług, które ten komfort mają podnosić. I architektura, czy też projektowanie przestrzeni, no jest także w to bardzo mocno włączona. Można mówić o komforcie, który jest bliski luksusu, a z drugiej strony mamy taką potrzebę rozmowy o tym, w jaki sposób design czy projektowanie przestrzeni może włączyć się w codzienne, równomierne zapewnianie komfortu rozumianego jako dobrostan. I o tym dobrostanie teraz chciałam z Tobą porozmawiać. Dyskutując o jakości przestrzeni publicznych, czy też takich przestrzeni wspólnych, używa się tej kategorii jako argumentu, czy też jako stanu pożądanego. Jaka wobec tego, z Twojego punktu widzenia i z Twoich doświadczeń, jest relacja między komfortem i miejscem? Jak dużo zależy od sposobu zaprojektowania, czy też urządzenia przestrzeni?
Łączenie doświadczenia użytkownika, ten styk właśnie doświadczenia użytkownika na poziomie takim biologicznym, fizjologicznym, neurobiologicznym, psychologicznym, też poniekąd społecznym i przestrzeni, i interakcji pomiędzy użytkownikiem i przestrzenią, to jest w zasadzie sedno moich zainteresowań, tak? Więc relacja na pewno jest. Widzę ją i myślę też ludzie, którzy zajmują się właśnie tym zagadnieniem, dziedziną. I teraz jak ja to porządkuję w swojej głowie? No więc znowu, jak myślę o komforcie, i tutaj absolutnie zgadzam się z tym, co mówisz, że ten komfort w dzisiejszych czasach jest absolutnie wydumany i w świecie projektowania bardzo często ma ten wymiar właśnie hedonistyczny, prawda? No i tutaj można by się zastanowić, wiem, że to są też rzeczy, nad którymi ty myślisz, które komentujesz. Skąd to dążenie do nadmiernego komfortu? Pewnie jest to też jakiś wymysł taki no, kapitalistyczny, prawda? Jest to nakręcanie jakiejś konsumpcji. To stałe, ciągłe podnoszenie standardów, prawda? Dążenie do pewnego luksusu. I jest to zjawisko bardzo złożone. Natomiast w moim ujęciu to jest tak. Stoi przed nami duża szansa, dlatego że to są dopiero odkrycia ostatnich, powiedzmy, nie wiem, 15-20 lat, kiedy zaczynamy rozumieć, że projekt przestrzeni, przestrzeń, nasze otoczenie istotnie wpływa na biologię, na naszą neurobiologię, na nasze ciało, na nasz umysł. Jakby wcześniej mogliśmy to przeczuwać intuicyjnie, natomiast przez tych ostatnich paręnaście lat nauka zaczyna nam dostarczać coraz więcej różnych argumentów, dowodów na to, że otoczenie istotnie wpływa na człowieka. I teraz tak. Komfort w przestrzeni ja łączę zawsze właśnie tutaj, myślę o tym komforcie w ujęciu fizjologicznym, więc dla mnie komfort w przestrzeni to jest przede wszystkim eliminacja stresu, takiego środowiskowego, stresów środowiskowych. Więc nie myślę o komforcie w przestrzeni jako niesamowitych meblach, luksusowych tkaninach. Ergonomia, tak, oczywiście jest elementem tej układanki. Jeżeli myślę o komforcie jako eliminacji stresorów, to myślę tutaj o takich parametrach, takich zagadnieniach jak no, komfort termiczny, bardzo istotny, poniekąd subiektywny, z drugiej strony istnieją różne badania dotyczące tego, że gdzieś tam człowiek czuje się komfortowo, prawda, w jakimś tam spektrum temperatur. Wilgotność, oświetlenie, dostęp do światła naturalnego, jakość tego światła, komfort też taki wzrokowy, czyli ergonomia wzrokowa. No, ergonomia, gdzie siedzę, jak siedzę, na czym siedzę, czy wygodnie siedzę, czy siedziska, czy jakieś tam inne sprzęty są dostosowane do mojej anatomii, do mojej fizjologii. I na pewno hałas, natężenie też dźwięku i tak dalej. Czyli to są takie podstawowe zagadnienia, elementy, czynniki środowiskowe, które mogą wprowadzać dyskomfort, mogą być stresorami. To jest dla mnie komfort. Dobrostan to jest dla mnie level up, czyli poziom wyżej. Tutaj mówimy już nie o poziomie komfortu, tylko o optymalizacji doświadczenia użytkowników. Dla mnie komfort to jest właśnie cały czas w odniesieniu do tej fizjologii. Eliminacja stresu, natomiast optymalizacja doświadczenia, czyli wplatanie w projektowanie przestrzeni pewnych elementów, które mogą wpływać pozytywnie na człowieka w sensie poznawczym. Zieleń, odpowiednia kolorystyka, odpowiedni poziom stymulacji społecznej, wybór, w zależności od tego, czy jestem introwertykiem, ekstrawertykiem, w zależności od tego, na przykład, jakie mam potrzeby. Teraz mówimy bardzo dużo też o neuroróżnorodności. Te osoby neurodywergentne, wiemy, że mają inne potrzeby w środowisku, więc tak definiuję dobrostan.
To Twoje rozróżnienie między komfortem i dobrostanem oparte właśnie na wiedzy medycznej jest szalenie interesujące, bo prowadzi nas do takiego momentu, w którym należy sobie zadać pytanie o to, czy da się wytworzyć normatywy, które są szalenie istotne przy projektowaniu. Czy da się wytworzyć normatywy dotyczące komfortu, ale też przy projektowaniu neuroinkluzywnym, o którym często mówisz, czy też to są takie parametry, które raczej powinniśmy nazywać parametrami dobrostanu. Jak ty to widzisz?
Według mnie można wypracować pewne normatywy. Mówimy tutaj o pewnych zakresach. Oczywiście, wypracowując normatywy, no, uśredniamy jakieś tam reakcje, odpowiedzi człowieka na otoczenie. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o normatywach dotyczących komfortu, a ten komfort traktujemy na takim poziomie podstawowym jako eliminację stresorów środowiskowych, czyli mówimy o tym, że eliminujemy z przestrzeni publicznej hałas, eliminujemy nadmiar na przykład sztucznego oświetlenia albo oświetlenie, które nie sprzyja naszej ergonomii, doświetlamy pewne przestrzenie, dbamy o ergonomię, dbamy o odpowiedni poziom stymulacji takiej społecznej. No to są takie parametry, które moim zdaniem można w jakimś tam sensie uśrednić. Można założyć, że na przykład nasza odpowiedź na hałas, no, też jest jakoś tam uwarunkowana fizjologicznie. Potem oczywiście są osoby super wrażliwe na hałas i mniej wrażliwe. Natomiast tutaj podstawą tej reakcji na przykład na dźwięki, na hałas jest znowu nasza fizjologia, więc powiedzmy, że uważam, że właśnie takie badania dotyczące naszych reakcji fizjologicznych, biologicznych, poniekąd też emocjonalnych mogą pomóc w wypracowaniu takich normatyw. Tutaj zadajesz też pytanie o to doświadczenie osób neurodywergentnych. Powiem więcej, takie normatywy w przestrzeni już zostały wypracowane, na przykład w Wielkiej Brytanii. Istnieje standard budowlany dotyczący właśnie projektowania dla osób neurodywergentnych i on oczywiście uwzględnia pewne spektrum potrzeb osób wysokowrażliwych, niskowrażliwych. I unika się na przykład w tym standardzie stosowania pewnych rozwiązań, które z dużym prawdopodobieństwem mogą szkodzić takim osobom. Na przykład pewne rodzaje oświetlenia, pewne rodzaje materiałów, pewne rodzaje wykończeń, pewne kolory, pewne połączenia kolorów. Na przykład wiemy, że osoby autystyczne nie reagują dobrze na takie barwy bardzo wysycone, kolory bardzo stymulujące. Wiemy, że na przykład są bardzo wrażliwe na taką refrakcję światła w przestrzeni, bo wszystko odbierają z dużo większą wrażliwością. Wiemy, że są bardzo wrażliwe na właśnie hałas. Wiemy, że potrzebują mniej stymulacji sensorycznej, więc to są wszystko informacje, które możemy brać pod uwagę, wypracowując pewne standardy projektowe.
To jest tym bardziej interesujące, że nasza wiedza na temat zdrowia psychicznego i tego, w jaki sposób funkcjonujemy w świecie, ona staje się coraz bardziej pogłębiona, coraz bardziej subtelna i stąd takie pytanie, na które odpowiedzi jestem bardzo ciekawa. Czy te warunki, których potrzebujemy do stanu komfortu, o którym powiedziałaś, że komfort to jest zminimalizowanie stresu w przestrzeni. Czy ten komfort jest raz na całe życie w nas taki sam? Czy on zmienia się w miarę upływu czasu? Od czego zależy to, w jaki sposób my odczuwamy ten komfort, bądź wręcz przeciwnie, czujemy jego brak? Ja podejrzewam, że to nie jest stała i że to jest jednak kategoria bardzo dynamiczna.
No jest niezwykle dynamiczna, bo oprócz tego, że jest właśnie ten poziom biologiczny, jest też jakiś poziom psychologiczny, tak, i społeczny. I teraz nasz organizm dąży do tego, żeby zachować pewien komfort, bo to jest pewien mechanizm przetrwania na tym poziomie fizjologicznym, o którym mówiłam. Na takim poziomie neurobiologicznym faktycznie ten komfort może być gdzieś tam skorelowany, skojarzony z przyjemnością, wydzielaniem na przykład takiej dopaminy. Tutaj nie można przegiąć w jedną albo w drugą stronę i jest to też jakiś mechanizm znowu przetrwania, bo ta dopamina jest no, niesamowicie ważna. Utrzymanie równowagi w zakresie tego systemu dopaminergicznego w naszym mózgu jest niesamowicie ważne, bo to jest taki neuroprzekaźnik, który jest istotny z punktu widzenia różnych procesów związanych z pamięcią, też uczeniem się, poprawą koncentracji i to odczuwanie przyjemności w odpowiedniej dawce może nam pomóc też w zakresie takim właśnie poznawczym.
To jest bardzo ciekawy wątek, czyli można byłoby mówić o projektowaniu dopaminowym.
Można dopaminowym, dopaminergicznym i jakaś tam doza tej przyjemności, tej dopaminy, tutaj design oczywiście też ma coś w tym temacie do powiedzenia. Z drugiej strony bardzo ważne jest wychodzenie poza strefę komfortu i o tym też możemy dalej porozmawiać. Natomiast no, zadałaś mi pytanie, jak ten komfort wygląda na przestrzeni życia jednostki? Czy to jest taka wartość, zakres, potrzeba, która się zmienia?
A nawet dalej. Czy ten komfort jest różnie definiowany generacyjnie? To jest kolejne pytanie.
Mega też ciekawe. Tak, to może zacznę od tej jednostki, od poziomu jednostki. Tutaj znowu takie ujęcie, bardziej powiedziałabym medyczne. Nie jestem psychoterapeutką z wykształcenia, nigdy się takimi tematami nie zajmowałam. Natomiast pracuję w tej chwili w takim małym zespole nad zagadnieniami związanymi właśnie z projektowaniem przestrzeni z dwoma koleżankami. Jedna jest psycholożką środowiskową, która jednocześnie w tej chwili robi kurs Trauma Healing, to się nazywa, robi go poza Polską, czyli taki kurs psychoterapii traumy, leczenia właśnie traumy i chce tą swoją wiedzę też wykorzystać w projektowaniu przestrzeni. Natomiast druga moja koleżanka jest architektką, skończyła ten kurs, który ja skończyłam w Wenecji i interesuje ją bardzo projektowanie dla osób z PTSD, post-traumatic stress disorder, jakichś osób, które przeżyły traumę. I siedzimy w tym naszym małym, trzyosobowym zespole i staramy się zdefiniować traumę. I tutaj pomaga bardzo koleżanka, która robi kurs właśnie dotyczący traumy. I też to jest ciekawe właśnie, Agata, ostatnio miałyśmy takie nasze spotkanie robocze i definiowała tą traumę z jednej strony, okej, trauma może być konsekwencją jakiegoś bardzo dramatycznego wydarzenia w naszym życiu, to może być na przykład wojna, prawda, to może być jakaś przemoc, to może być jakiś wypadek. Z drugiej strony ta trauma może mieć też taki aspekt emocjonalny, bardziej związana z tym, że gdzieś na jakimś etapie naszego życia, bardzo często na przykład w naszym dzieciństwie, ktoś nie zaspokoił naszych potrzeb emocjonalnych i to też jest trauma. I teraz takie jednostki, które przeżyły jakąś traumę albo przeżyją pewną traumę w życiu, pewnie mają inne potrzeby, jeżeli chodzi o komfort, zaspokojenie tego komfortu. To jest jedno zagadnienie, więc tutaj jakby w odpowiedzi na to, że to się zmienia. Z drugiej strony jednostka, żeby wychodzić też poza, inaczej, żeby się rozwijać, powinna wychodzić poza swój komfort. Dla mnie wychodzenie poza swoją strefę komfortu to jest w ogóle kluczowy element jakby wzrostu, rozwoju takiego osobistego i to może dotyczyć zarówno komfortu, może mniej fizycznego, chociaż to też jest znane na przykład w alpinizmie, czy w ogóle w sporcie. Natomiast no, też wychodzenie poza jakiś komfort taki właśnie poznawczy, czy społeczny, czy jakiś tam kulturowy i tak dalej. Natomiast generacyjnie myślę, znowu bardziej to są jakieś moje osobiste przemyślenia, a nie jakaś super ugruntowana wiedza. Myślę, że ten komfort, na pewno podejście do komfortu się zmienia. Pamiętam moich dziadków. Ja wiem, w jakich warunkach na przykład dorastał mój ojciec po wojnie, urodzony w 1947 roku, prawda? Jakie wówczas było nastawienie do komfortu? Nie wiem nawet, czy o tym komforcie się rozmawiało w domu. Myślę, że oczekiwania ludzi, na przykład właśnie po takiej wojnie, bardzo często też straumatyzowanych, z jednej strony ci ludzie może byli bardziej, nie wiem, pod pewnymi względami krusi w sensie psychicznym, dużo różnych traum i tak dalej, z drugiej strony zahartowani, nie wiem, to pewnie też były jakieś tam reakcje jednostki. Nie wiem, bo no tutaj nawet jestem ciekawa Twojego punktu widzenia, jak Ty na przykład obserwujesz zmiany, jeżeli chodzi o podejście do komfortu, wyobrażeń o komforcie na przestrzeni różnych generacji. I tutaj umówmy się, generacje, podejście takie pokoleniowe to też są generalizacje, prawda? Bo w zakresie tych pokoleń mamy bardzo różne jednostki z bardzo różnymi potrzebami, nie? Natomiast no myślę, że na pewno różne pokolenia różnie podchodzą do tematu komfortu. Co ty na ten temat sądzisz? Jestem ciekawa twojego zdania.
My, jako Fundacja Będzmiana, od 2023 roku prowadzimy projekt, który ma w podtytule Życie po komfortocenie. I skupiamy się na komforcie, rozumianym jako taki komfort osiągany kosztem wielu negatywnych zjawisk spowodowanych tym, że ten nasz komfort jest zbudowany na ekstraktywizmie, na wykorzystaniu dóbr kopalnych, na tym, że ten okres powojenny w XX wieku, który bardzo przyspieszył zaopatrzenie w podstawowe dobra, intensywną likwidację podstawowych problemów, jak na przykład żywnościowe problemy globalnej północy, jednak spowodował ogromne zniszczenia w środowisku naturalnym i konsekwencje może niewidoczne. Tak dla właśnie tych, którzy są konsumentami tego, co wytwarza design, co wytwarza projektowanie i jest dostępne na rynku w krajach globalnej północy, ale jednak ma ciemną stronę, którą coraz częściej możemy obserwować, w tym, jakie to ma skutki i dla planety, i dla krajów, powiedzmy, globalnego południa. A więc my jeszcze dodatkowo w tym naszym projekcie wprowadzamy zróżnicowanie geograficzne, co oznacza komfort dla ludzi w różnych miejscach na świecie, co oznacza nasz komfort dla tych, którzy mieszkają w krajach, z których wydobywa się komponenty niezbędne do budowania naszych bardzo ekologicznych samochodów elektrycznych, które tutaj być może są ekologiczne, ale powodują ogromny dyskomfort i zniszczenia krajobrazu naturalnego, sposobów życia w krajach, którymi na co dzień średnio się interesujemy. To jest taki temat, który rzeczywiście też prowadzi do traumy, do traumy tych ludzi, którzy są wysiedlani, którzy są zmuszani do pracy w na przykład kopalniach, które no, dostarczają tych surowców niezbędnych do produkowania na przykład europejskiego komfortu. Ten temat jest rzeczywiście bardzo rozległy, bardzo trudny. Warto powiedzieć, że ta Twoja specjalizacja, czyli łączenie wielu różnych perspektyw medycznej, neurobiologicznej i przestrzennej, tutaj pogłębia rozumienie wielu różnych procesów, które zachodzą, sprowokowane przez myślenie o komforcie. I dlatego na koniec naszej rozmowy chciałabym Cię zapytać o coś, o czym już trochę wspomniałaś. To są te korzyści, które płyną z odczuwania braku komfortu. Powiedziałaś o tym, że są konstruktywne strony tego dyskomfortu. Do czego taki stan jest nam potrzebny? Dlaczego powinniśmy go docenić? Dlaczego powinniśmy zwracać na ten moment uwagę?
Tutaj też zaznaczę, że jednak ten komfort na poziomie takim fizjologicznym jest bardzo ważny dla tej naszej równowagi fizjologicznej, więc Można sobie cały czas stawiać pewne wyzwania pod tytułem, nie wiem, maratony czy jakieś tam ekstremalne zainteresowania, które też powodują, że właśnie pozbywamy się nawet tego komfortu na poziomie takim fizjologicznym. Natomiast no jednak nasz organizm ma jakiś tam set point, tak? Jest tak zaprojektowany, że musi mieć pewne właśnie parametry dotyczące, nie wiem, temperatury, właśnie dostępu do oświetlenia, tej wilgotności, tych różnych rzeczy, o których mówiłam, po to, żeby została zachowana równowaga fizjologiczna. Na poziomie takim poznawczym, psychologicznym, społecznym wychodzenie poza strefę komfortu jest mega ważne. I znowu odpowiem trochę z takiej perspektywy neuronaukowej. Na przykład to wychodzenie poza komfort taki poznawczy jest bardzo ważne z punktu widzenia neuroplastyczności naszego umysłu, czyli zdolności do adaptacji, adaptowania się do nowych wyzwań, uczenia się. Wyobraźmy sobie znowu taką sytuację ekstremalną. Na przykład ktoś uległ właśnie jakiemuś wypadkowi, albo na przykład przeżył udar. Zostają wyłączone pewne części mózgu, i teraz taka osoba ma szansę się zrehabilitować, tak? Może dojść do tej rehabilitacji neurologicznej, nawet poniekąd może wrócić, pozbyć się tych deficytów neurologicznych. To jest długi proces, nie zawsze udaje się to osiągnąć, ale ta rehabilitacja to jest takie też wychodzenie poza komfort. Co się dzieje na poziomie umysłu? Umysł jest właśnie neuroplastyczny i pewne obszary mózgu, które zostały wyłączone poprzez chorobę. Inne obszary mózgu przyjmują działanie tych obszarów. Więc to jest bardzo ważne z punktu widzenia zabezpieczenia się przed jakimiś tam kryzysami. To jest bardzo ważne, podejrzewam, też z punktu widzenia takiego czysto ewolucyjnego. W momencie, kiedy człowiek nie będzie miał żadnej odporności na stres, nie będzie potrafił właśnie przetrwać w warunkach niekomfortowych, no, ryzykujemy tutaj wymarcie naszego gatunku i na takim poziomie jednostkowym, i na poziomie no, dosłownie gatunkowym, bo teraz się dużo też mówi na przykład w kontekście urbanistyki o tej rezyliencji.
No tak, odporność to jest jedno z głównych haseł, które łączy się z takim myśleniem o przyszłości, które jest bardzo ciekawą kategorią, bo przy komforcie mamy takie pragnienie do zaspokojenia potrzeby komfortu już teraz, natychmiast. A jest jeszcze przyszłość, ale może o tym porozmawiamy kiedyś w następnym odcinku. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Bardzo dziękuję Bogu za zaproszenie.
Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com.
Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń i Urzędu Miasta Łodzi.